Proszę Państwa, w miniony weekend odbyła się w Monachium konferencja bezpieczeństwa. Teoretycznie miała być poświęcona zakończeniu wojny na Ukrainie, ale o Ukrainie to tam dużo nie mówiono. Wiceprezydent Stanów Zjednoczonych Vance natomiast poświęcił swoje wystąpienie takiej przestrodze skierowanej do Europy. Zwrócił uwagę, że zagrożeniem dla Europy nie jest ani Rosja, ani Chiny, tylko to, że Europa odstąpiła od wartości, które w przeszłości ją stworzyły jako pewną formację cywilizacyjną. Ponieważ nic tak nie gorszy jak prawda. No to niemiecki minister Pistorius, który wystąpił z gwałtowną filipiką przeciwko wiceprezydentowi Vance'owi, aż się rozbeczał z tej irytacji, no i zarzucił temu amerykańskiemu wiceprezydentowi, że on podważa demokrację w Europie. Proszę Państwa, jak wspomniałem, nic tak nie gorszy jak prawda. Wiceprezydent Vance powiedział prawdę. Rzeczywiście Europa odstąpiła od wartości, które stworzyły ją jako formację cywilizacyjną. Przypomnę, co to są za wartości. Trudno sobie wyobrazić Europę bez cywilizacji łacińskiej. To cywilizacja łacińska stworzyła Europę, a takie trzy fundamenty, trzema fundamentami, trzema filarami cywilizacji łacińskiej są grecki stosunek do prawdy, zasady prawa rzymskiego i etyka chrześcijańska jako podstawa systemu prawnego. I dzisiaj, kiedy Europa jest zdominowana przez żydokomunę, no to nie tylko odwraca się od tych wartości, ale się ich wstydzi. No i to nieubłaganym palcem wytknął Europie wiceprezydent Vance. Minister Pistorius nie bardzo miał argumenty, że to nieprawda, więc nic dziwnego, że z tej irytacji się rozbeczał. Tymczasem nawet ten zarzut, że wiceprezydent Vance podważa demokrację w Europie, jest jak najbardziej uzasadniony. No przecież niewiele czasu minęło od unieważnienia wyborów prezydenckich w Rumunii. Pod jakim pretekstem? Kilka miesięcy zaledwie minęło od tamtej pory, kiedy to w Rumunii taka pokazówka się odbyła modelu demokracji kierowanej. Przypomnę, że demokracja może być albo spontaniczna. Polega to na tym, że suwerenowie głosują tak, jak chcą, albo kierowana, kiedy suwerenom nie wolno głosować tak, jak chcą, tylko muszą głosować tak, jak powinni. A jak powinni? No, to o tym decyduje jakiś anonimowy Sanhedryn. Ale samo istnienie, czy podejrzenie istnienia anonimowego Sanhedrynu, który narzuca suwerenom, jak im wolno głosować, a jak nie, samo to istnienie podważa, że tak powiem, autentyczność demokracji. No i ta demokracja kierowana, której pokazówkę mieliśmy w Rumunii, na czym polegała? Na tym, że najlepszy wynik w pierwszej turze wyborów uzyskał kandydat niezatwierdzony przez Sanhedryn. No i Sąd Najwyższy, niezawisły oczywiście, rumuński, te wybory unieważnił bezterminowo, ponieważ suwerenowie rumuńscy niezadowoleni byli i nawet protestowali nieustannie przeciwko temu. No to prezydent, który dzięki temu unieważnieniu przedłużył sobie kadencję, podał się do dymisji, zrezygnował ze stanowiska. Co teraz w Rumunii będzie? Co będzie w niedzielę w Niemczech, gdzie też są wybory parlamentarne? Czy tam też zatriumfuje model demokracji kierowanej? Czy jednak jakieś elementy demokracji spontanicznej zostaną dopuszczone? No to się właśnie przekonamy. Wracając do konferencji monachijskiej, no to tam na temat Ukrainy wypowiedział się generał Kello, który jest specjalnym wysłannikiem prezydenta Trumpa. No i generał Kello wylał zimny prysznic na gorące głowy Europejców, bo powiedział, że Europa nie zostanie dopuszczona do stołu rokowań, podobnie jak Ukraina. Wcześniej jeszcze sekretarz stanu Stanów Zjednoczonych oświadczył, że oczekiwania ukraińskie, iż Ukraina odzyska utracone terytoria, podobnie jak to, że zostanie przyjęta do Sojuszu Atlantyckiego, są nierealne. No i to, że tak powiem, wyjaśnia przynajmniej na razie sytuację Ukrainy. Proszę Państwa, w Riadzie tymczasem rozpoczęły się rozmowy amerykańsko-rosyjskie. No, one są siłą rzeczy poufne, więc tam nie wiemy, co się dzieje, jakie są stanowiska Rosji, jakie są stanowiska Ameryki. Ale tego i owego możemy się domyślić po relacji prezydenta Donalda Trumpa z rozmowy długotrwałej, podobno rozmowy telefonicznej, jaką odbył z prezydentem Putinem. Tam chciałbym zwrócić uwagę Państwa na jedną wypowiedź zacytowaną, jedną wypowiedź Putina zacytowaną przez prezydenta Trumpa, bo to może wskazywać na rosyjskie oczekiwania. Otóż prezydent Putin powiedział, że jeśli ma się zakończyć wojna na Ukrainie, to trzeba usunąć również pierwotne przyczyny tej wojny. Nie wyjaśnił, o co mu chodzi. Ja rozumiem to tak, że chodzi o powrót do porządku lizbońskiego, który został ogłoszony 20 listopada 2010 roku na szczycie Sojuszu Północnoatlantyckiego w Lizbonie. Przypomnę, to 25 lat trwało ustanowienie tego nowego porządku politycznego w Europie, porządku lizbońskiego, który miał zastąpić już nieaktualny porządek jałtański, a porządek jałtański został ostatecznie zdezaktualizowany w grudniu 1999 roku, kiedy to do Sojuszu Atlantyckiego zostały przyjęte państwa Europy Środkowej, również Republiki Bałtyckie i Polska. Proszę Państwa, porządek lizboński polegał na tym, że najważniejszym elementem tego porządku było proklamowanie strategicznego partnerstwa NATO-Rosja. To była bardzo ważna deklaracja ze strony Sojuszu Północnoatlantyckiego, dlatego że Sojusz Północnoatlantycki powstał w 1949 roku jako sojusz obronny przed Rosją i przez cały okres zimnej wojny, bo oczywiście Związkiem Sowieckim, i przez cały okres zimnej wojny NATO uważało Związek Sowiecki za swojego śmiertelnego wroga i odwrotnie. A tutaj ta wrogość nagle wyparowała i ze śmiertelnych wrogów Sojusz Północnoatlantycki i Rosja stały się strategicznymi partnerami. Najtwardszym jądrem tego strategicznego partnerstwa było strategiczne partnerstwo rosyjsko-niemieckie i kamieniem węgielnym tego strategicznego partnerstwa rosyjsko-niemieckiego był podział Europy na strefę rosyjską i strefę niemiecką, prawie dokładnie wzdłuż linii Ribbentrop-Mołotow. Mówię prawie, dlatego że Republiki Bałtyckie, które pierwotnie znajdowały się po wschodniej stronie kordonu, teraz się znalazły po stronie zachodniej jako państwa członkowskie Sojuszu Atlantyckiego. I prezydent Obama w 2014 roku wysadził ten porządek lizboński w powietrze, wykładając $5 miliardów na zorganizowanie Majdanu na Ukrainie, którego celem było, no właśnie teraz się przekonujemy powoli, co mogło być jego celem. Czy rzeczywiście wyłuskanie Ukrainy z rosyjskiej strefy wpływów, czy też uczynienie z Ukrainy Indii dla Stanów Zjednoczonych, ewentualnie również dla Niemiec. To się na naszych oczach właśnie wyjaśnia. Proszę Państwa, więc to mogą być oczekiwania rosyjskie. No i tu dlaczego nie zaproszono do stołu rokowań Europy? To wyjaśnił rosyjski minister spraw zagranicznych Ławrow, mówiąc, że o ile Stany Zjednoczone, Rosja i Ukraina też, no, z pewnego powodu, po prostu braku rezerw ludzkich, który się już coraz bardziej zaznacza, chcą zakończyć wojnę, to państwa europejskie nie chcą jej zakończyć, tylko chcą ją kontynuować. No, jaki może być cel, dla którego Wielka Brytania właśnie podpisała z Ukrainą układ o przyjaźni i współpracy na 100 lat. Na 100 lat. Bardzo optymistyczna wizja, że za 100 lat nic się nie zmieni. No, z jednej strony optymistyczna, a z drugiej strony pesymistyczna, że wojna na Ukrainie będzie trwała 100 lat i Ukraina będzie tutaj liczyła na pomoc Wielkiej Brytanii. Proszę Państwa, więc minister Ławrow powiedział, że skoro Europa chce kontynuować wojnę, no to nie ma powodów, żeby ją zapraszać do stołu rokowań nad zakończeniem tej wojny. Zakończeniem tej wojny. Rzeczywiście coś może być na rzeczy, dlatego że Reichsführerin Ursula, bo to nie tylko Wielka Brytania. Wielka Brytania rzeczywiście podpisała ten układ na 100 lat, ale Reichsführerin Ursula von der Leyen, która została przechrzczona przez polskich złośliwców na Ursula von der Leyen, oświadczyła generałowi Kellogowi, że Unia Europejska, ona się wypowiedziała w imieniu Unii Europejskiej jako przewodnicząca Komisji Europejskiej, że Unia Europejska stoi na nieubłaganym stanowisku integralności terytorialnej Ukrainy. To znaczy, że chce, żeby Ukraina odzyskała terytoria zawojowane przez Rosję. No to znaczy, że Komisja Europejska, w imieniu której wypowiada się Reichsführerin Ursula von der Leyen, że Komisja Europejska chciałaby kontynuowania wojny, bo nie wydaje się, żeby podjęcie próby odzyskania przez Ukrainę utraconych terytoriów mogło się dokonać bez wojny. I to nie bez wojny, która by trwała najbliższe kilka miesięcy, tylko ta wojna by musiała trwać całe lata. I teraz pytanie trzeba postawić, czy Komisja Europejska, czy Reichsführerin Ursula von der Leyen zdaje sobie sprawę, że Ukraina, że tych Ukraińców może zabraknąć, żeby osiągnąć taki cel. Zwracam uwagę, że z 45 milionów obywateli ukraińskich, ilu Ukraina liczyła w 2014 roku, zostało do tej pory 25 milionów. Nie dlatego, że wszyscy zginęli, bo tam zginął może milion, może mniej, może więcej. Nikt tego dokładnie nie wie, bo oczywiście nie można polegać ani na informacjach podawanych przez sztab generalny rosyjski, ani tym bardziej na informacjach podawanych przez sztab generalny ukraiński. No, co nam, jakie informacje nam przekazywał. Potem już się zaczęli tego wstydzić trochę, ale na początku sztab generalny ukraiński przekazywał nam informację, że jakaś babuszka słoikiem od ogórków czy po ogórkach zniszczyła jakieś ruskie drony. No, proszę Państwa, jak ktoś chce wierzyć w takie rzeczy, to oczywiście nie można mu zabronić, ale to rzutuje na wiarygodność innych informacji przekazywanych przez ukraiński czy rosyjski zresztą też sztab generalny, zwłaszcza jeśli chodzi o straty. Jak powiedziałem, w Riyadzie w Arabii Saudyjskiej rozpoczęły się rokowania między przedstawicielami Stanów Zjednoczonych i przedstawicielami Rosji. Proszę Państwa, warto zwrócić uwagę, że prezydent Trump się odgrażał, iż jak Izrael do ubiegłej soboty, to znaczy tam do chyba 15 lutego, nie wypuści wszystkich zakładników, to tam się rozpęta w Strefie Gazy piekło. Hamas wypuścił tylko 3 zakładników na razie, w zamian za 300 kilkudziesięciu więźniów palestyńskich, ale żadne piekło się w Strefie Gazy nie rozpętało. Dlaczego? Ano dlatego, że gdyby się rozpętało piekło, Stany Zjednoczone dostarczyły ciężkie bomby Izraelowi, także piekło może się rozpętać, ale jeszcze nie teraz, bo inaczej to nie sądzę, żeby amerykańscy negocjatorzy zostali w ogóle wpuszczeni do Arabii Saudyjskiej, żeby tam prowadzić jakieś rokowania. Więc jeśli chodzi o to, to tak to wygląda. Proszę Państwa, ponieważ Europa została wymanewrowana z rozmów na temat zakończenia wojny na Ukrainie, to na otarcie łez prezydent Macron zwołał na 17 lutego do Paryża szczyt, ale nie wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej, tylko niektórych. Tak, niektóre tam szczytowały w Paryżu. No w Paryżu to z doświadczenia wiem, że przyjemnie się szczytuje, to prawda. Ale ten szczyt w Paryżu nie zakończył się żadnymi konkluzjami. No bo jakimi niby konkluzjami miałby się zakończyć? Prezydent Zełenski wprawdzie tam zaapelował do Europy, nie wiadomo dokładnie do kogo, że Europa powinna utworzyć europejskie siły zbrojne niezależne od NATO. No, a rolę przewodnią w tych europejskich siłach zbrojnych powinna objąć niezwyciężona armia ukraińska. Oczywiście nikt tego nie traktuje serio, chociaż rzeczywiście Niemcy od 30 lat co pewien czas takie balony próbne wypuszczają, ale na ogół, poza przypadkiem prezydenta Obamy, który się tutaj nie wypowiadał w sposób zdecydowany, to wszyscy inni amerykańscy prezydenci wypowiadają się w tej sprawie negatywnie. Mówią zdecydowane nie. Nie, no i do tej pory tej europejskiej armii nie ma. W związku z tym pojawia się pytanie, bo Donald Trump z góry wykluczył udział wojska amerykańskiego na Ukrainie, wysłanie wojska amerykańskiego na Ukrainie, nawet pod pretekstem nadzorowania zawieszenia broni, bo tam prawdopodobnie wszystko zakończy się w ten sposób, że nastąpi coś w rodzaju zamrożenia konfliktu, że Rosjanie utrzymają te zajęte terytoria, a pomiędzy wojskami rosyjskimi, które tam zostaną, a wojskami ukraińskimi będzie musiała być ustanowiona strefa rozjemca, strefa buforowa i to dosyć szeroka, żeby tam wykluczyć jakieś incydenty przypadkowe, bo nieprzypadkowych to się nie da wykluczyć. No i proszę Państwa, prezydent Trump powiedział, że bo Ukraina postawiła warunek, że tu żąda gwarancji, nie bardzo wiadomo od kogo, no bo Stany Zjednoczone już wyjaśniły, że swoich żołnierzy na Ukrainę nie wyślą. I prezydent Trump powiedział, że Europa mogłaby ewentualnie takiej gwarancji udzielić. Europa to znaczy kto konkretnie? Unia Europejska przecież nie ma własnych sił zbrojnych. Unia Europejska mogłaby udzielić co najwyżej obiecanki Ukrainie, ale nie żadnych gwarancji, bo gwarancje to są konkretne zobowiązania, że jeśli wystąpią pewne tam sytuacje, to strona gwarantująca zrobi to i tamto i owamto. To są konkretne zobowiązania. Tymczasem Unia Europejska tego rodzaju zobowiązań podjąć nie może z prostej przyczyny, że nie ma po prostu własnych sił zbrojnych. Siły zbrojne mają poszczególne państwa członkowskie, no ale to teraz pytanie, które z nich zostałoby wytypowane do udzielenia gwarancji. Zwracam uwagę, że te gwarancje, państwo, które by się dało wypuścić na takie gwarancje, szalenie dużo ryzykuje. Znaczy ryzykuje wciągnięcie go do wojny. Bo nie sposób wyeliminować incydentów, jakie tam zbrojnych, jakie będą miały miejsce na Ukrainie. Natomiast w takiej sytuacji udział czy wciągnięcie tego państwa do wojny nie pociągałoby za sobą ze strony Sojuszu Atlantyckiego żadnych zobowiązań wynikających z artykułu 5 Traktatu Waszyngtońskiego. Przypomnę, że warunkiem sine qua non zastosowania procedur przewidzianych w artykule 5 Traktatu Waszyngtońskiego jest zbrojna napaść na państwo członkowskie. Natomiast jeżeli państwo członkowskie z własnej inicjatywy weźmie udział w jakiejś ryzykownej operacji wojskowej, no i tam włączy się do działań militarnych toczących się od dawna, no to oczywiście żadnej przesłanki do zastosowania procedur z artykułu 5 nie ma. Więc dlatego tutaj Donald Tusk oczywiście ze względów wyborczych zastrzega się, że Polska nie wyśle żołnierzy na Ukrainę, no ale jakby mu Reichsführerin kazała wysłać, to pewnie by się zgodził z tym, że Reichsführerin na razie nic takiego rozkazu mu nie wydaje, no bo ona wie, że w Polsce są wybory prezydenckie w maju i że wydanie takiego rozkazu obywatelu Tusku Donaldu pogrążałoby szanse wyborcze Rafała Trzaskowskiego. No więc mu na razie nie wydaje, ale pan Władysław Kosiniak-Kamysz też się tam zastrzega, że absolutnie nie wyśle, no ale to właśnie to nie możemy do końca w takie deklaracje wierzyć. Proszę Państwa, a w takim razie kto tam nadzorować? Już nie mówię o gwarancji dla Ukrainy, bo to chyba takiego państwa się nie znajdzie, takie państwo się nie znajdzie. Natomiast kto ma nadzorować ewentualnie strefę buforową, strefę rozjemczą? Rosjanie powiedzieli, że absolutnie się nie zgadzają na to, co zresztą wcześniej przewidywałem, że prawdopodobnie się nie zgodzą na to, żeby na Ukrainę weszły wojska jakiegokolwiek państwa członkowskiego Sojuszu Atlantyckiego, nawet gdyby to były wojska czeskie czy litewskie. No, a w takim razie któż miałby to rozdzielić? Prezydent Trump wysunął propozycję, żeby w takim razie pod egidą Organizacji Narodów Zjednoczonych do strefy buforowej na Ukrainie zostały wprowadzone wojska brazylijskie i chińskie. No, te przynajmniej formalnie są neutralne, więc rzeczywiście byłoby to do zaakceptowania chyba przez strony wojujące. Co z prezydentem Zełenskim? No, ten się znalazł w sytuacji szalenie trudnej, prawdopodobnie sytuacji bez wyjścia i widać, że się robi coraz bardziej nerwowy, bo zaczyna sztorcować prezydenta Trumpa. To się nie może dobrze dla niego skończyć, ponieważ Stany Zjednoczone pod kierownictwem prezydenta Trumpa stanowią dla niego ostatnią nadzieję w tej chwili. Stanowią dla niego ostatnią nadzieję, no a on występuje z takimi operetkowymi pomysłami, żeby na przykład zwrócono Ukrainie broń jądrową. Nie wiadomo, kto miałby to zrobić, bo Rosja nie sądzę, żeby w ogóle traktowała, kiedykolwiek myślała o tym poważnie. No a Stany Zjednoczone chyba też nie, bo Stany Zjednoczone żadnej broni jądrowej Ukrainie nie odebrały, więc nie miałoby co jej zwrócić. Też to szaleństwo niestety jest zaraźliwe, bo udzieliło się naszemu panu generałowi Skrzypczakowi, który ni stąd, ni zowąd zażądał, żeby Stany Zjednoczone przekazały Polsce broń jądrową. Całe szczęście, że pan generał Skrzypczak już niczym nie dowodzi i mam nadzieję, że tak już zostanie, bo inaczej to bym naprawdę nalegał, żeby go przebadał jakiś weterynarz. Proszę państwa, więc prezydent Zełenski, wracając do prezydenta Zełenskiego, on jest w bardzo trudnej sytuacji, no i widać, że go poczucie rzeczywistości stopniowo opuszcza, tym bardziej, że Donald Trump tutaj zgodny jest z prezydentem Putinem, że na Ukrainie powinny odbyć się wybory prezydenckie. Rzeczywiście kadencja prezydencka pana Władimira Zełenskiego zakończyła się w maju ubiegłego roku i on sprawuje tę funkcję właściwie juris caduci. No ale no i to dlatego też, jeżeli wojna na Ukrainie ma się zakończyć, to trzeba by i te kwestie wyjaśnić, z kim tam w ogóle potem rozmawiać, no bo prezydent Zełenski prawdopodobnie, o ile by w ogóle kandydował w tych wyborach, to prawdopodobnie by ich nie wygrał. Nie jest wykluczone, że musiałby ratować się ucieczką. Jak powiedziałem, poczucie rzeczywistości go opuszcza najwyraźniej, dlatego że ostatnio zadeklarował, że jeśli Ukraina nie zostanie tam do tych rokowań dopuszczona, to nigdy nie uzna ustaleń, jakie tam zapadną. To mi przypomina taką rozmowę, jaką odbył premier rządu emigracyjnego w Londynie, Stanisław Mikołajczyk, z Winstonem Churchillem. Tu Stanisław Mikołajczyk oświadczył Winstonowi Churchillowi, że Polska nigdy się nie zgodzi na oddanie Wilna i Lwowa. Churchill, słysząc to, mruknął pod nosem. Nigdy, nigdy, mówi. To jest właśnie to słowo, którego nikomu nie można zabronić wymawiać.